Apostoł Paweł, pisząc list do Rzymian, zajmuje stanowisko wobec konfliktów, jakie pojawiły się wśród tamtejszych chrześcijan. Konflikty te spowodowane były różnym podejściem do kwestii spożywania określonych pokarmów i święcenia określonych dni tygodnia. Niektórzy członkowie wspólnoty wstrzymywali się od spożywania mięsa, wiedząc, że ubój zwierząt był związany ze składaniem ofiar bożkom pogańskim. Inni natomiast jedli wszystko, wierząc, że wszelki pokarm jest darem Bożym i że jest uświęcony przez słowo i modlitwę. Niektórzy obchodzili żydowski szabat, inni pierwszy dzień tygodnia jako dzień Pana, a jeszcze inni mówili, że każdy dzień jest własnością pańską. Zdarzało się, że ci, którzy czuli się wolni w Chrystusie, krytykowali i ośmieszali tych, którzy nie mieli tej samej wiary. Z kolei ci, którzy wstrzymywali się od spożywania mięsa i uważali za istotne przestrzeganie określonych świąt, krytykowali tamtych i uważali, że to tamci grzeszą. Apostoł podkreśla wyraźnie, że okazywanie swojego niezadowolenia i obrażanie się na tych, którzy myślą inaczej niż my, jest oznaką słabości i niedojrzałości. Oczywiście dojrzali chrześcijanie mogą mieć silne przekonanie, jeśli chodzi o to, co jest dobre, a co złe. Jednak nigdy nie powinni obrażać się o to, że inni mają inne zdanie na jakiś temat. Musimy tu zwrócić uwagę na jeden ważny fakt. Musimy uświadomić sobie, że Paweł nie pisze o uczynkach, co do których nie ma żadnych wątpliwości, że są grzeszne. Tam, gdzie Słowo Boże wyraźnie określa to, co jest grzeszne, wszyscy chrześcijanie powinni być zgodni. Współcześni chrześcijanie także nie zawsze zgadzają się ze sobą w sprawach, o których pisał apostoł Paweł. Podobne sprawy, co do których nie ma zgody w historii Kościoła i które trwają nadal, to na przykład kwestia ubioru, ozdób, długości włosów czy rodzajów rozrywki. Różni ludzie mają różne poglądy na te same sprawy. Osądzanie czyjejś duchowości na podstawie takich czynników i kłócenie się z ich powodu bardzo osłabiło wiele wspólnot chrześcijańskich. Wielu ludzi odchodzi od Chrystusa właśnie z powodu ostrego, krytycznego ducha, z jakim zetknęli się w danej wspólnocie czy w danej parafii. O problemach tych mówiliśmy już poprzednio, rozważając pierwszą część 14 rozdziału Listu do Rzymian. Dzisiaj będziemy chcieli kontynuować to zagadnienie, poznając następne fragmenty 14 rozdziału. To, co powiedzieliśmy do tej pory, możemy podsumować następująco. Nie powinniśmy oceniać i krytykować się nawzajem. Naszym najwyższym sędzią jest Chrystus i tylko On ma prawo oceniać nasze życie. On ma moc, by nas podtrzymywać. On opiekuje się nami i wzmacnia nas, gdy słabniemy. Jednak jest prawdą i to, że to, co robimy, wpływa na innych członków ciała Chrystusowego. Dlatego powinniśmy się starać o to, by zawsze żyć z wszystkimi w zgodzie, by nie wyrządzać innym przykrości swoją postawą, swoimi słowami czy postępowaniem. Apostoł Paweł od spraw drugorzędnych, takich jak pokarm czy obrządki, przechodzi dalej do kwestii o wiele ważniejszych. Stwierdza na początku, że nikt z nas nie żyje dla siebie. Apostoł pisze, że najistotniejsze jest to, że wszyscy, jako wierzący, należymy do Chrystusa, że należymy do Niego zarówno w życiu, jak i w śmierci. Do tej myśli apostoła nawiązywaliśmy już w czasie poprzedniej audycji, a teraz przeczytamy cały fragment, począwszy od 7 wiersza 14 rozdziału Listu do Rzymian. Nikt z nas bowiem nie żyje dla siebie, pisze apostoł, i nikt dla siebie samego nie umiera. Dopóki więc żyjemy, żyjemy dla Pana, a gdy umieramy, umieramy w Panu. Dlatego zarówno w życiu, jak i w śmierci należymy do Pana. Chrystus przecież po to umarł i ożył, aby być Panem żywych i umarłych. Żywych i umarłych łączy wielka wspólnota. Czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. Nie zależy to jednak od nas, od naszych jakichś szczególnych zalet, ani od przestrzegania określonych dni, czy od powstrzymywania się od jedzenia pewnych potraw. Jeśli tak się dzieje, że należymy do Pana, to wyłącznie dzięki Niemu, dzięki Jezusowi i Jego dziełu. Dlatego bowiem Chrystus umarł, pisze apostoł, i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. A więc cudowne panowanie Jezusa jest wyłącznie Jego dziełem. Dokonał tego poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Nowe życie i całkiem inna śmierć, śmierć w Panu, jak pisze apostoł, istnieją więc naprawdę, są rzeczywistością. Nowe życie, natomiast życie dla siebie, jest typowym życiem cielesnym. Wydaje się bowiem postępowaniem rozsądnym, obiecującym i przynoszącym szczęście. Tymczasem w rzeczywistości życie takie okazuje się nędzne i marne, a jego ponurym, pustym i okrutnym epilogiem jest umieranie. Umieranie dla siebie, jak stwierdza apostoł. Od tego jesteśmy na szczęście uwolnieni, wybawieni. Nie umieramy dla siebie. Umieramy w Panu. Apostoł twierdzi odważnie, że nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Nikt. A więc nie tylko apostoł i może jeszcze paru innych wybitnych pierwszych chrześcijan, ale także najsłabszy chrześcijanin, najsłabszy sługa Chrystusa, ktoś, kto należy do Niego. Wszyscy jesteśmy pochwyceni przez Jezusa. Jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, podkreśla apostoł. To jest prawdziwe życie. A nawet w chwili śmierci nie jesteśmy już straszliwie samotni. Nie jesteśmy sam na sam ze sobą, gdyż jeśli umieramy, w Panu umieramy. Ta świadomość sprawia, że choć proces umierania nadal pozostaje trudny, możemy przyjąć śmierć jako błogosławieństwo, jako połączenie z Chrystusem. Jak Łazarz z przypowieści Jezusa znalazł się w krainie umarłych na łonie Abrahama, tak i ci, którzy żyli i umarli w Panu, należą w tej krainie tylko do Niego, są wyłącznie pod Jego panowaniem. Nawet więcej, tam są bliżej Pana niż tu. Tam, jak pisze Paweł w liście do Koryntian i do Filipian, mieszkają u Pana. Dalsze słowa apostoła świadczą o tym, że pragnie on bardzo, by nie było żadnych wątpliwości, jak powinni się do siebie odnosić chrześcijanie, gdy mają odmienne poglądy na sprawy drugorzędne. Dlatego pisze dalej, jak czytamy od wiersza 10. Dlaczego więc potępiasz swojego brata, a ty dlaczego swoim bratem gardzisz? I tak wszyscy staniemy przed trybunałem samego Boga. Tak mówi Pismo. Ja żyję, mówi Pan. Dlatego wszyscy padną przede mną na kolana i każdy w swoim języku przyzna się do Boga. Tak więc każdy z nas przed Bogiem poniesie odpowiedzialność za siebie. Pomyślmy, jeżeli na przykładzie życia i śmierci, o których pisał teraz apostoł, tych krańcowo różnych zjawisk naszego bytu, życia i śmierci, zrozumieliśmy, co znaczy należeć wyłącznie do Pana i wszystko czynić wyłącznie dla Niego, to nie będą w stanie nas rozdzielić czy poróżnić żadne mniejsze, drugorzędne sprawy. Ze wstydem słuchamy słów apostoła: ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo ty czemu gardzisz swoim bratem? Gdyby jednak i to napomnienie nie uciszyło namiętności wywołanych różnicą poglądów, istnieje jeszcze ostateczna perspektywa, w obliczu której powinien chyba zagasnąć, zamilknąć każdy, nawet najbardziej zapalony krytyk. Apostoł pisze: wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bóg uroczyście to poświadcza. W księdze proroctwa Izajasza czytamy: jakem żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. A wtedy każdy z nas za samego siebie zda sprawę, podsumowuje apostoł. Nie chodzi tu jednak o sąd ostateczny, sąd przed wielkim białym tronem, o którym mowa jest w Księdze Objawienia w rozdziale 20. Zanim bowiem nastąpi tamten sąd, Kościół już będzie pochwycony, zjednoczony ze swoją głową i doskonały w chwale. Dlatego razem z Chrystusem weźmie udział w sądzeniu świata. W pierwszym liście do Koryntian czytamy: czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? W omawianym fragmencie chodzi o ten sam sąd nad Kościołem, o jakim apostoł wspomina w innym miejscu w liście do Koryntian, w 3 rozdziale pierwszego listu. Nie chodzi tutaj o kwestię zbawienia. Gdyby było ono jeszcze wątpliwe i zależne od przyszłego sądu, to z listu do Rzymian trzeba by wykreślić wszystko, co z tak oczywistą pewnością napisane zostało w rozdziałach od 5 do 8. Pamiętamy, rozważaliśmy treść tych rozdziałów. Apostoł pisał tam o tym, że kto jest zbawiony, kto jest usprawiedliwiony, ten może być pewien, że będzie wieczność spędzał u boku Chrystusa. Sąd, o którym tutaj pisze apostoł, dotyczy naszego życia jako chrześcijan i naszego udziału w budowaniu Kościoła. Nie myślmy tylko, że skoro nie podlegamy już wyrokom sądu ostatecznego, jako zbawieni i usprawiedliwieni, to z naszego życia zniknął cień surowej powagi. Zdążyliśmy już chyba zapomnieć, że zdać rachunek przed sądem Bożym ze swojego życia, ze swojego postępowania, jako chrześcijan, jako ludzi wierzących, to sprawa bardzo poważna i na samą myśl o tym powinna nam przejść ochota osądzania innych ludzi. To ma na myśli apostoł. A jeżeli obawiamy się, że nasz brat postępuje niewłaściwie, bądźmy pewni, że Bóg sam mu o tym powie. A w razie nieposłuszeństwa taki człowiek poniesie konsekwencje za swoje czyny. Pamiętajmy, że jedynie Chrystus widzi serce człowieka. Jedynie On jest w stanie ocenić życie każdego z nas. Nauczanie apostoła idzie w tym kierunku, żeby przekonać nas, że chrześcijańska wolność musi być zrównoważona chrześcijańską miłością. Nawet jeżeli uważamy, że jakiś uczynek nie jest grzechem, zawsze musimy brać pod uwagę to, czy swoim postępowaniem nie wyrządzimy komuś krzywdy lub czy kogoś nie urazimy. Przestańmy zatem osądzać jedni drugich. Uważajmy raczej, aby nie doprowadzić braci w wierze do upadku albo duchowego załamania, apeluje Paweł. Wiem i dzięki łączności z Jezusem Chrystusem jestem głęboko przekonany, że nic nie jest nieczyste samo przez się. Nieczyste staje się wtedy, gdy ktoś tak to ocenia. Jeśli twój brat gorszy się tym, co ty spożywasz, to już w swoim postępowaniu nie kierujesz się miłością. Z błahego powodu, jakim jest pokarm, nie narażaj na zgubę tego, za którego Chrystus poniósł śmierć. Uważajcie, aby to, co jest w zasadzie dobre, nie prowadziło do zgorszenia. Wnioski wypływające z poprzednich rozważań apostoł formułuje teraz jednym zdaniem. Jest to właściwie główna myśl. Nie osądzajmy jedni drugich. Tak, należy położyć kres wszelkim osądom. Na tym jednak sprawa się nie kończy. Trzeba powiedzieć wszystko o kłopotach chrześcijan w Rzymie i o stosunkach między mocnymi i słabymi w wierze. Podobnie jest i w dzisiejszych wspólnotach, we współczesnym Kościele. Nie osądzajmy, apeluje apostoł. I ten apel, to wezwanie stwarza podstawę do zachowań pozytywnych, które muszą wyrastać z miłości kierującej się pragnieniem pokoju i wzajemnego budowania. Miłość jako zadanie postawiona zostaje przede wszystkim przed mocnymi w wierze. Być może jeszcze nie widzą oni nieszczęścia, w jakie wpędzają słabszych braci. Prawdziwe zło nie polega na jawnej pogardzie wobec słabych w wierze, ale na jawnym podkreślaniu własnej wolności i jednoczesnym krytykowaniu słabej wiary. Skutki mogą się mocnym wydawać nawet sukcesem, bo być może słabi bracia spróbują dopasować się do mocnych i z nieczystym sumieniem będą naśladować ich wolne postępowanie. Ale dla nich będzie to zgubne. Apostoł napomina: baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku albo zgorszenia. Powód do upadku oznacza przeszkodę, o którą brat w wierze może się potknąć i upaść. W języku greckim znajdujemy tu słowo skandalon, które kojarzy nam się z naszym skandalem. Skandalon to zgorszenie, rozumiane także jako pułapka. Nie oznacza tylko sytuacji, w której inni oburzają się na nas. Musimy wreszcie skończyć z takim fałszywym rozumieniem tego słowa. Ale oznacza też jego obiektywne konsekwencje jako coś o wiele poważniejszego. Narażają na niebezpieczeństwo i zranienie drugiego człowieka. To jest istota problemu. Moje własne zachowanie staje się pułapką, w której tamten człowiek może zginąć, może upaść. W jaki sposób więc my, jako ludzie uważający się za mocnych w wierze, swoim właściwym stosunkiem i zrozumieniem spraw narażamy na niebezpieczeństwo słabszych braci? Apostoł z naciskiem i jednoznacznie przyznaje raz jeszcze słuszność mocnym wierze, pisząc: wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Tym razem apostoł bezpośrednio powołuje się na słowa Jezusa. Nie cytuje ich jednak, ale tak formułuje swoją wypowiedź, by popierał ją autorytet samego Pana. Wiemy, że już Piotrowi Pan darował wizję, że wszystko jest czyste dla tego, kto spożywa ze spokojnym sumieniem każdy pokarm jako dar Boży. To prawda, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dla tego, kto je za nieczyste uważa. Wierzący człowiek może i musi postępować wyłącznie według norm swojej wiary, gdyż tylko w wierze jest z Bogiem zjednoczony i Bogu posłuszny. Jeżeli chrześcijanin postępuje wbrew wierze, jego działanie staje się samowolne i bezbożne. To niebezpieczeństwo stwarza groźbę dla słabych w wierze członków wspólnoty chrześcijańskiej. Wiara nie pozwala chrześcijanom w Rzymie na beztroskie spożywanie mięsa i picie wina. Jeżeli więc wbrew własnemu przekonaniu przystosują się do pełnego wolności postępowania mocniejszych w wierze braci, wkroczą w grzech. A nieuchronną zapłatą za grzech jest śmierć. Mocni w wierze być może będą się cieszyć, że słabi nareszcie nabrali rozumu i wraz z nimi piją i jedzą wszystko, podczas gdy w rzeczywistości ich bracia będą zgubieni. Bo ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem, stwierdza apostoł. Mocni w wierze cieszą się, że przeforsowali swoje słuszne zdanie i w ogóle nie zauważają, jak bardzo ich brat się trapi, jak jest niespokojny i nieszczęśliwy. Jeżeli z powodu pokarmu trapi się twój brat, pisze apostoł, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Wiara i osobisty, polegający na zaufaniu i posłuszeństwie, stosunek do Boga decydują o wszystkim. Naruszenie tego stosunku może z obiektywnie słusznego i zgodnego ze słowami Jezusa postępowania uczynić coś grzesznego. Gdy mocni w wierze z naciskiem podkreślają swoją wolność, powodują upadek braci, popychają do zguby tych, za których Chrystus umarł. To naprawdę jest coś przerażającego. Apostoł stawia więc dramatyczne pytanie: czy chcesz zgubić tego, za którego Chrystus umarł? W miłości chodzi o to, żeby człowiek miał zawsze wzgląd na drugiego człowieka i żeby w ten sposób budowało się Królestwo Boże na ziemi, pośród nas. Jest ono przecież tam, gdzie Bóg włada w sercach ludzkich, tam, gdzie wewnętrzne ja jest pojednane z Bogiem, trwa w pokoju z Bogiem. Zastanówmy się, oparta na wierze rzekoma beztroska i nieuwzględnianie drobnych spraw nie zgadza się z działaniem i postawą Jezusa Chrystusa. Całe jego życie cechowało przecież właśnie to, że brał pod uwagę i uwzględniał potrzeby innych ludzi, nie bacząc na samego siebie. Nie możemy nigdy zapominać, że nasza chrześcijańska wolność musi być zrównoważona chrześcijańską miłością. Jeśli naprawdę kochamy swoich braci w Chrystusie, będziemy się starali nie robić niczego, co mogłoby ich ranić, wpędzać w rozterkę, trapić czy powodować ich wyrzuty sumienia. Jesteśmy przecież winni sobie, jak pisał apostoł na początku, wzajemną miłość.